Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego, doświadczeni nieco w ostatnich tygodniach właściwie afrykańskim wręcz upałem, trwamy niezmordowanie w lekturze Księgi Wyjścia. Jesteśmy w stolicy Egiptu i przyglądamy się Mojżeszowi, Aaronowi, całemu ludowi izraelskiemu, który jest uciemiężony z rozkazu władcy Egiptu. Faraona, który w naszym rozumieniu Bożego Słowa symbolizuje złego ducha, próbującego uwięzić i doprowadzić do śmierci ludzi, którzy są oczkiem w głowie Boga Wszechmogącego. Mówiliśmy już sobie o pierwszym spotkaniu Mojżesza i Aarona z Faraonem, o tym, że Faraon nie zna Pana, nie ma żadnej relacji z Bogiem Izraela, pomimo tego, że wie o nim całkiem sporo. Ale doskonale wiemy, siostry i bracia, że od wiedzy do wiary droga może być bardzo długa. I nie zawsze ci, którzy wiedzą, zdobywają się na akt wiary. Dlatego w rozumieniu autora biblijnego Bóg chce przekonać, chce pokazać, chce udowodnić swoje panowanie nad całą ziemią. Piąty werset siódmego rozdziału Księgi Wyjścia przypomina nam: poznają Egipcjanie, tak odzywa się Bóg do Mojżesza, że ja jestem Pan, gdy ześlę plagi mojej kary na Egipt i synów Izraela wywiodę spośród nich jako wolnych. W Biblii hebrajskiej targumiczne określenie ześlę plagi mojej kary na Egipt jest ujęte w słowach wyciągnę rękę, co nie jest bez znaczenia dla Egipcjan właśnie, o czym sobie powiemy. Autor Księgi Wyjścia zaznaczy w kolejnych wersetach, że Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał uczynić, w ten sposób właśnie uczynili, i Mojżesz miał wtedy 80 lat, a Aaron 83, gdy przemawiali do Faraona. Właściwe spotkanie z Faraonem i powiedzielibyśmy dzisiaj swego rodzaju demonstracja siły i mocy rozpoczyna się od 8 wersetu 7 rozdziału Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza i Aarona, mówiąc: jeśli Faraon powie wam tak, uczyńcie cud na waszą korzyść, to powiesz Aaronowi, weź laskę i rzuć ją przed Faraonem, a ta stanie się wężem. Mojżesz i Aaron przybyli do Faraona, uczynili tak, jak nakazał Pan. Rzucił Aaron laskę swoją przed Faraonem i sługami jego i stała się ona wężem. Faraon wówczas kazał przywołać mędrców i wróżbitów, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swym zaklęciom i rzucił każdy z nich laskę i stały się one wężami. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. Pewnie dla wielu z nas opis Księgi Wyjścia brzmi bardzo bajkowo. Możemy również uznać interpretację zwykłego Bożego cudu. Takiej interwencji Pana zastępów, która owszem jest trudna do wytłumaczenia, ale w konfrontacji z manifestacjami prowokowanymi przez złego ducha, bo w taki sposób można interpretować działania wróżbitów i kapłanów, mędrców egipskich, konfrontacja Bożej mocy i mocy diabelskiej zawsze wychodzi na korzyść samego Boga. Wiemy dobrze, że demon jest stworzeniem. Bóg jest stwórcą. Jednak wbrew pozorom, i chciałbym się tutaj powołać na jedną z prac polskich egiptologów, doktora Filipa Taterki, tę pierwszą konfrontację można wyjaśnić w sposób racjonalny. Według badaczy północnej Afryki, szczególnie kraju Egiptu, jeszcze w XIX wieku naszej ery obserwowano, że egipscy zaklinacze węży potrafią wprowadzić te gady w stan kataleptyczny. Wystarczy tylko nacisnąć odpowiedni punkt na gardle węża. Efektem jest zesztywnienie i znieruchomienie całego ciała, przez co zwierzę zaczyna przypominać drewnianą laskę. By w pewien sposób przywrócić gada do życia, trzeba właściwego pociągnięcia za ogon. Pewnie wielu z nas przypomina się w tym momencie wydarzenie z Góry Choreb, kiedy Mojżesz nagle trzymał w ręku węża. Warto jednak zwrócić uwagę, że tam Bóg polecił Mojżeszowi chwycić gada za ogon, by ten stał się na nowo, w cudzysłowie, jego pasterską laską. Warto również zauważyć, że w tekście hebrajskim Biblii wróżbici egipscy zostali określeni, podobnie jak w 41 rozdziale Księgi Rodzaju, słowem, które najprawdopodobniej wywodzi się z egipskiego określenia głównego kapłana. Dosłownie oznacza tego, który jest ponad głową. Niektórzy współcześni badacze twierdzą, że chodzi o kapłana, który jest lektorem i ekspertem. W każdym razie źródła egipskie zdają się potwierdzać, że kapłani urzędujący przy rozmaitych świątyniach egipskich bóstw potrafili przemieniać węże w laski. W jednym z tekstów z czasów ptolemejskich ze świątyni Horusa mówi się o faraonie Ptolemeuszu III, który na swojej podobiznie zostaje ukazany z wężową laską w dłoni. Jednak przeczytamy w 12 wersecie 7 rozdziału Księgi Wyjścia, że laska Arona połknęła wszystkie inne laski, węże. Oznaczać to może, że wąż Arona był po prostu większy od swoich przeciwników. Zresztą pojawia się tam hebrajskie słowo, które można tłumaczyć nie tylko jako potężny wąż, ale również krokodyl, a nawet smok. Mimo to serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan. Spotkanie z kapłanami egipskimi i ta swoista prezentacja mocy była zatem jedynie preludium, jakimś wstępem do tego, co wydarzy się i zostanie opisane jako doświadczenie 10 plag egipskich. Wiemy doskonale, że owa opowieść jest jedną z najlepiej znanych historii biblijnych. Jeśli przypomnimy sobie źródła biblijnej opowieści o Mojżeszu i wyjściu Izraelitów z Egiptu, uświadomimy sobie, że jest to nie tylko opowiadanie o wydarzeniach historycznych, bo takim faktycznie jest, ale przede wszystkim niesie ze sobą bardzo głęboki sens teologiczny. Bóg nie opuszcza swojego ludu, nawet jeśli jego lud przestanie zwracać uwagę na Boga. A po drugie, co bardzo często będzie miało wyraz w Księdze Liczb czy w Księdze Jozuego, opowieść o tym, co wydarzy się w Egipcie, o Bożej interwencji, obiegnie lotem błyskawicy cały współczesny świat i będzie wyprzedzać lud Izraela wędrujący po pustyni. Wieść o tym, co Bóg dokonał w Egipcie, o tych wielkich znakach, wielkich czynach, stanie się potężną bronią i ułatwi dotarcie do ziemi obiecanej. Zatrzymajmy się jednak przy opisie plag egipskich. Jeśli spojrzymy na nie całościowo, to zobaczymy pewną konstrukcję prawidłowości stylistycznych, które zbierają plagi w 3 następujące po sobie cykle i punkt kulminacyjny w postaci plagi 10. Można je podzielić w następujący sposób. Pierwszy cykl, pierwsza seria plag to przemiana wody w krew, plaga żab i plaga komarów. Tym, który sprowadza te plagi, jest Aaron. W kolejnej serii pojawiają się muchy i zaraza i są one bezpośrednią interwencją Boga. W tej trzeciej serii można jeszcze powiedzieć o pladze wrzodów, które zaczynają doskwierać mieszkańcom Egiptu po interwencji Mojżesza. Kolejne 3 plagi w trzeciej serii to grat, szarańcza i ciemność. Tutaj bezpośrednio zaangażowany jest Mojżesz. I kulminacją jest śmierć pierworodnych. Wtedy słyszymy, że anioł Pana przechodzi przez Egipt. Jeśli przyjrzymy się tej literackiej i stylistycznej jedności, trudno jednocześnie obronić założenie, że opowiadanie o tych plagach było dziełem różnych autorów żyjących w różnych czasach. Dlatego bibliści skłaniają się ku przekonaniu, że jest to twór jednego autora, który później w mniejszym czy w większym stopniu był nieco poprawiany i przetwarzany. Przyjrzyjmy się zatem plagom, które dotknęły Egipt z powodu twardego serca władcy kraju nad Nilem. Plaga pierwsza, przemiana wód Nilu w krew. Każdego roku na przełomie lipca i sierpnia Nil przybierał, niosąc ze sobą pokłady żyznego mułu. W wyniku tego woda najpierw stawała się zielona, a następnie czerwona jak krew. Było to zjawisko dość dobrze znane i znajduje potwierdzenie w tekstach i w ikonografii egipskiej. Z czasów faraona Amenhotepa III pochodzą przedstawienia dwóch bóstw Nilu. Jedno w kolorze zielonym, drugie w kolorze czerwonym. Było również oczywiste, że owa ilość mułu sprawiała, że woda z rzeki stawała się czasowo niezdatna do picia. Co więcej, wody niosły ze sobą wielkie ilości glonów, które były odpowiedzialne za przykrą woń unoszącą się nad rzeką. Owe glony były również przyczyną śmierci ryb. Powodowały one zmianę ilości tlenu w wodzie, na którą ryby reagowały bardzo źle. I dlatego duża liczba martwych ryb przyczyniała się do fetoru, który utrudniał przebywanie nad rzeką, a tym bardziej ograniczała zdatność wody do picia. I wydaje się, że właśnie ten wylew Nilu stał się główną przyczyną kolejnych 5 plag. Mniej więcej we wrześniu i w październiku z rzeki zaczynały wychodzić żaby, które w opisie biblijnym na początku 8 rozdziału Księgi Wyjścia stanowiły drugą plagę. Nagła śmierć owych płazów, wspomniana w 13 wersecie tego rozdziału, mogła być spowodowana przez bakterię wąglika, która rozwijała się na martwych rybach z tej pierwszej plagi. Trzecia plaga to pewien rodzaj insektów nazwanych komarami, choć nie jest pewne, o jaki rodzaj owadów chodziło autorowi biblijnemu, ponieważ hebrajskie określenie kinim nie jest jednoznaczne. Jednak większość badaczy przyjmuje tezę, że był to jakiś gatunek komara, pojawiający się w wyniku zwiększonej wilgotności terenów nad Nilem. Czwartą plagą jest jeszcze inny rodzaj owadów. W 20 wersecie 8 rozdziału Księgi Wyjścia przeczytamy o mnóstwie much i zniszczeniu kraju przez muchy. W tekście hebrajskim pojawia się słowo oznaczające gatunek much gryzących. Mogły się one rozwijać na szczątkach martwych ryb z pierwszej plagi i martwych żab z plagi drugiej. Warto również zauważyć, że owe plagi nie występowały w ziemi Goszen, która była rejonem zamieszkanym przez Izraelitów. Dlaczego? Ano, tereny zamieszkałe przez naród wybrany leżały dalej od tej właściwej doliny Nilu. Nie było tam zatem warunków, które umożliwiałyby zaistnienie tych wcześniej wspomnianych kataklizmów. Przyjrzyjmy się zatem kolejnym plagom. Piątą z nich jest zaraza bydła. Egiptolodzy i epidemiolodzy zgadzają się, że prawdopodobnie chodziło o bakterię rozprzestrzenianą przez żaby, komary i muchy, która prowadziła do potężnego pomoru wśród bydła. Ale jak wytłumaczyć plagę szóstą, o której przeczytamy w 10 wersecie 9 rozdziału Księgi Wyjścia? Weźcie pełne garście sadzy z pieca, niech Mojżesz rzuci ją ku niebu przed Faraonem. Pył będzie się unosił nad całym krajem Egiptu i nad synami ludzkimi i nad bydłem. On wywoła zapalenia powodujące pęcherze w całej ziemi Egiptu. Wzięli więc sadzę z pieca i stanęli przed Faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu. I powstały zapalenia powodujące pęcherze na synach ludzkich i na bydle. Wróżbici nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu zapalenia, bo mieli zapalenie jak wszyscy inni Egipcjanie. W oryginalnym tekście hebrajskim użyte jest tutaj słowo oznaczające jakiś rodzaj infekcji. Podobne w brzmieniu słowo akkadyjskie oznacza stawać się ciepłym, gorącym, ogrzewać się. Prawdopodobnie owa infekcja została wywołana przez wspomnianą już wcześniej przeze mnie bakterię wąglika. 6 plag w ciągu przyczynowo-skutkowym, które można bardzo racjonalnie wytłumaczyć. Pojawiają się jednak inne plagi, nie wynikające być może z tego ciągu naturalnego związanego z wylewem Nilu, ale również zdarzającym się i opisywanym przez rozmaite źródła niebiblijne. Pierwszą z tych plag w trzeciej serii, czyli plagą siódmą, był silny opad gradu. Wiemy doskonale, jak bardzo nieprzewidywalne, a jednocześnie tragiczne wręcz w skutkach mogą być opady gradu, których świadectwo daje nam autor Księgi Wyjścia w 23 i kolejnych wersetach 9 rozdziału tej księgi. Skłonił Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grad i spadł ogień na ziemię. Powstał mocny grad i ogień błyskający w środku gradu. One były tak bardzo mocne, że nie było takich na całej ziemi Egiptu od czasu, gdy Egipt stał się narodem i królestwem. Tekst Targumu mówi o potężnych zniszczeniach, o nieprawdopodobnym rozmiarze klęski, która dotknęła kraj nad Nilem. Dla mieszkańców Egiptu owe burze, błyskawice i potężne opady gradu były i są do dzisiaj zjawiskiem niecodziennym. Budziły trwogę, lęk i wiązały się z klęską nieurodzaju. Zresztą autor biblijny bardzo wyraźnie o tym wspomina w 31 wersecie 9 rozdziału Księgi Wyjścia. Len i jęczmień zostały zniszczone, ponieważ jęczmień był wczesny, a len był otwarty i kwitnący. Według egipskiego kalendarza rolniczego, choć pszenica była siana wcześniej niż jęczmień i len, to jednak jej zbiory były późniejsze, ponieważ po wylewie Nilu i len i jęczmień bardzo szybko dojrzewały i należały do tych pierwszych roślin zbieranych po wylewie. Zresztą źródła archeologiczne potwierdzają, że jęczmień i len były uprawiane razem. Wzmianka o owych zbożach w tekście biblijnym potwierdza również tezę, że sześć pierwszych plag było związanych z wylewem Nilu, a reszta nastąpiła w czasie, gdy rozpoczęła się już uprawa ziemi. Przejdźmy zatem do kolejnej, ósmej plagi. Horda szarańczy. Pojawiające się od czasu do czasu, również dziś, hordy szarańczy są bardzo poważnym zagrożeniem dla mieszkańców Bliskiego Wschodu. Budzą lęk tak wielki, że szarańcza jest przedstawiana jako jeden z potworów napotykanych przez zmarłego w wędrówce po śmierci. Owa horda szarańczy opisana w Księdze Wyjścia najprawdopodobniej przybyła z okolic Sudanu. Co prawda przeczytamy w tekście biblijnym, że przyniósł ją wiatr wschodni, ale ponieważ Izraelici posługiwali się określeniem czterech głównych stron świata, wiatr ze wschodu mógł również oznaczać kierunek południowo-wschodni, a więc Sudan. Po szarańczy przychodzi kolejna plaga. Te słynne egipskie ciemności. To już 10 rozdział Księgi Wyjścia, werset 22. Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Czym jest owa ciemność? Najprawdopodobniej nie chodzi tutaj o zaćmienie słońca, ale o tak zwany chamsin, czyli rodzaj silnego wiatru, który wieje w Egipcie w marcu. Wiatrów jest tak potężny, że unosi ze sobą ogromne chmury gorącego pyłu i piasku. One właśnie potrafią sprawić, że dzień staje się nocą. Wiatr może wiać nieprzerwanie przez kilka godzin. Burza piaskowa wywołana przez niego trwa czasami 2 albo i 3 dni. Można więc domniemywać, że autor biblijny miał na myśli właśnie te chmury gorącego piasku, które zaciemniły Egipt. Czy dlatego serce Faraona cały czas pozostało twarde? W 28 wersecie 10 rozdziału Księgi Wyjścia przeczytamy, że Faraon powiedział do Mojżesza: odejdź ode mnie i nigdy więcej nie mów przede mną tych strasznych słów. Ja z pewnością wolę umrzeć, niż słuchać jakichkolwiek twoich słów. Strzeż się, aby mój gniew nie rozpalił się przeciw tobie i abym nie wydał ciebie w ręce ludzi, którzy czyhają na twe życie, aby cię zabić. To oczywiście dodatek targumiczny, posługujemy się targumem Neofiti nieustannie, który ukazuje gniew Faraona i jego nieprzejednaną postawę. Jakiekolwiek postulaty Mojżesza, prośby poparte konkretnymi znakami, nie są przekonujące dla faraona. Chciałoby się powiedzieć, trudno przekonać diabła, by zrezygnował ze swojej zdobyczy i po dobroci wypuścił tych, którzy są potomstwem obietnicy. Jak reaguje Mojżesz? Targum Neofiti podpowiada, rzekł Mojżesz do faraona, powiedziałeś stosownie i zgodnie z prawdą. Zostałem powiadomiony, gdy przebywałem w Madianie, że umarli wszyscy ludzie, którzy czyhali na twe życie. Po tym błagałem za ciebie przed Panem i modliłem się za ciebie, aby odsunąć plagę od ciebie. Lecz ta plaga będzie dla faraona dziesiątą. Rozpocznie się od pierworodnego faraona. Mojżesz rzekł do faraona, dobrze i zgodnie z prawdą powiedziałeś. Nigdy więcej nie ujrzę twojego oblicza. Ostatnia, dziesiąta plaga. Najtrudniejsza, sprawiająca problemy tym, którzy próbują racjonalnie wytłumaczyć to, co wydarzyło się w tamtym czasie w Egipcie. Dlatego właśnie powiemy sobie o niej w kolejnym odcinku.